Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat o świętych i eschatologii. Naszym gościem jest ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w diecezji pelplińskiej. Witamy serdecznie, szczęść Boże. Dziękujemy, że ksiądz w taki szczególny dzień też przyjął zaproszenie, by mówić o sprawach, myślę, ważnych, bo i z jednej strony rzeczy ostateczne, ale z drugiej strony też myślę, winna w nas rosnąć taka świadomość tego, do czego jesteśmy powołani. Tak jak nawet przed programem rozmawialiśmy, nie do końca, że na końcu naszego życia jesteśmy już święci, tylko że dziś tu i teraz dokonuje się, znaczy wypełnia się nasze życie, jesteśmy w relacji do Boga, On zawsze jest w relacji do nas, do drugiego człowieka. No i pytanie, co rodzimy na co dzień naszymi czynami, tym, co myślimy, planujemy.
Tak, życie jest zbyt krótkie, żeby myśleć kategoriami końca. Mogłoby się pod koniec życia okazać, niestety pewnie czasami tak się okazuje, że człowiek przespał życie. Jeżeli więc spróbujemy spojrzeć na nasze powołanie do świętości, jak to mówiła święta matka Teresa z Kalkuty, nie jako na zaszczyt czy coś, co dotyczy tylko wybranych, ale jako na nasz obowiązek, to życie może być naprawdę piękniejsze i bardziej autentyczne.
To jest pytanie, jak tą świętość mamy sobie interpretować. Może dziś w tym programie, podczas naszego spotkania i udziału naszych widzów, pomożemy sobie nawzajem nie tak po swojemu interpretować, tylko też jak widzi to Kościół, do czego jesteśmy powołani, o jak to przeżywali też święci, bo to nie właśnie niedoścignione wzorce, że tylko niektórzy wybrani są do tego i oni mogą podołać temu, a dla nas realizacja przykazań Bożych czy przykazania miłości jest nie do zrealizowania.
Tak, jeśli chodzi o powołanie, to jest piękne słowo, które określa nas wobec Boga. Człowiek został powołany przede wszystkim do tego, żeby być. Jeżeli temat świętości spróbujemy analizować tylko w eschatologii, czyli w świetle tego, co będzie na końcu, to moglibyśmy nie zauważyć pewnej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie to, że jesteśmy, to jest wielki dar od Boga. Może zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogłoby nas nie być. A więc to, że już jestem, to jest jakaś bardzo ważna wiadomość od Boga dla mnie. Bóg mnie stworzył, daje mi jakieś powołanie. I oczywiście, mówiąc najprościej, każdy z nas jest powołany do świętości. Chociaż dróg do świętości jest tyle, ilu jest ludzi. Bo to powołanie u każdego inaczej się realizuje. To jest coś bardzo osobistego. Coś, co spaja człowieka z jego Stwórcą, z jego Odkupicielem. Coś, co pozwala mu odkryć, jak bardzo wszystko Bóg przygotował, jak pięknie stworzył dla niego świat. A więc myślę sobie, że aby właściwie ująć temat świętości, trzeba wrócić do początku. U początku mojego istnienia jest miłość, jest Bóg. I to, że jestem, to już jest moje pierwsze powołanie. Jestem dzieckiem Boga. To, jaki jestem, co potrafię, a czego nie potrafię, na jakim etapie nauki jestem, do czego jestem uzdolniony, a gdzie brakuje mi talentu. To jest zawsze wtórne. Choć pewnie wiemy to ze szkoły, ze swojego doświadczenia. Właśnie na to się duży nacisk kładzie, zapominając chyba czasami o tym, że to, że już jestem, to bardzo wiele.
Pytanie, jak spojrzeć, ksiądz powiedział o tym, że powołanie, nieraz myślimy tak, że jak siostra zakonna, kapłan, to jemu łatwiej, bo nawet to, że ma więcej może czasu albo więcej tego czasu poświęca na modlitwę, jak gdyby bardziej odkrywa tę miłość Boga. Tak? To, że Pan Bóg, jeżeli nas powołał, jesteśmy na świecie, to znaczy, że zapragnął nas, pragnie naszej miłości, pragnie, abyśmy się też w pełni zrealizowali. Teraz to powołanie, Jan Paweł II też nam bardzo często przypominał o tym, że wszyscy jesteśmy, do młodych mówi, wypój, nawet gdyby ktoś od ciebie nie wymagał, sam wymagaj więcej od siebie, bo do wielkich spraw jesteś stworzony od samego początku, a nie właśnie u kresu dopiero życia, że my nie mamy tak sobie pozwolić na to, żeby dojrzeć już na sam koniec życia, bo bo tak dość ktoś by powiedział, że już nie mamy jak nawet grzeszyć, prawda? A nie o to chodzi. Nie ta strona powinna nas interesować, że już czegoś nie możemy, tylko właśnie, że wybieramy, że właśnie ta miłość, z której jesteśmy stworzeni, to ona sprawia, że jesteśmy w takim środowisku, że możemy się w pełni zrealizować.
Kiedy czynilibyśmy dobrze tylko z lęku przed tym, aby nie trafić tam, gdzie nie chcemy trafić, aby nie minąć się ze swoim powołaniem do świętości, to pewnie niejakie byłoby nasze świadectwo. Kto chciałby naśladować człowieka, który się boi? Natomiast powołani jesteśmy do tego, żeby dzielić się radością powołania z innymi. Choć każdy, tak jak mamy inne linie papilarne, inne oblicza, inne upodobania, tak samo i droga do świętości, jak już wspomniałem, co doskonale wiemy, no, jest inna. Chociaż czasami i pewnie na przykład ojcowie redemptoryści są tego dowodem, jest pewne podobieństwo. Ludzie odkrywają, że jest coś takiego jak charyzmat, na przykład zakonny. Jestem podobny do człowieka, który już obrał jakiś pomysł na życie i wstępuje na drogę swojego powołania, bardzo osobistą drogę, ale za kimś, kto już tą drogą podąża. I chociaż oddaję moje serce, moje życie tej drodze, to jest droga troszeczkę przystająca do dróg innych współbraci, czy w przypadku kobiet współsióstr. To też pokazuje, że Pan Bóg robi wszystko, aby nam pomóc na drodze powołania. Czasami daje nam rodziców, którzy wszystko, co się da, potrafią nam wytłumaczyć. Mądrych wychowawców, czasami przyjaciół, którzy korygują, a czasami po prostu mądre wzorce do naśladowania. Chociażby świętych, założycieli zakonów, czy po prostu naszych bliskich, co do których jesteśmy pewni, że ich życie warto naśladować.
Oblicza świętości, ich jest pewnie tylu, ilu ludzi, bo każdy jest wezwany do Boga, żeby się w pełni zrealizować. Każdy z nas, nie tak właśnie, że komuś się życie nie uda, bo jest naznaczone cierpieniem, chorobą, może przedwczesną śmiercią, czy odejściem kogoś, z którego powodu no, ja też się czuję jakoś rozdzielony, czy rozdarty. Ale właśnie, jak patrzeć na te z jednej strony powołanie, a z drugiej strony na te oblicza świętości, które no, w nas mają się realizować. Gdybyśmy patrzyli na całą plejadę świętych, wspomniana Matka Teresa, no bo na przeróżny sposób tak naprawdę oddajemy się Panu Bogu w drugim człowieku. I każda matka, która oddaje się swojemu dziecku, swojej rodzinie, no można powiedzieć, że przecież realizuje się. A z drugiej strony to też jest jej droga do świętości.
Więc to jest pytanie o to, od czego zacząć. Czy szukać wzorca świętości na zewnątrz siebie, czy zacząć od tego, żeby posłuchać własne serce? Bo człowiek przecież jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jeżeli jesteśmy wychowani w duchu prawdy, miłości, po prostu mówiąc tak po katolicku, to zdolni jesteśmy do tego, żeby odkryć, czego Pan Bóg od nas pragnie, do czego nas przygotowuje i co da nam szczęście. To są trzy różne pytania, ale tak naprawdę jedno. Tylko z trzech różnych stron. Co da mi szczęście? Czego Pan Bóg ode mnie pragnie? Zwróćmy uwagę, że wielu młodych ludzi boi się realizacji powołania, bo mają taki obraz Boga, że On jest dobry, ale mógłby chcieć ode mnie czegoś, co mogłoby moją wolność sprowadzić do parteru, naruszyć ją, albo zażądać ode mnie czegoś, czego ja nie chcę.
Może chcieć czegoś za dużo, tak?
Tak. Jest obawa, lęk. Natomiast jeszcze raz powtórzę, czego Bóg ode mnie pragnie, do czego mnie przygotował i co da mi szczęście? To jest tak naprawdę jedno pytanie. U początku naszego istnienia jest miłość. Miłość przedwieczna, miłość, która była przed nami i będzie, kiedy nasze ziemskie życie się zakończy. Wspomniał ojciec o powołaniu matki. Ja cieszę się, że te słowa padają, bo tak to Pan Bóg zaplanował, że powołanie każdego z nas narasta, jest odkrywane w cieniu, albo mówiąc dokładniej, w świetle matczynego serca. Kiedy słyszycie te słowa, może część telewizów pomyśli sobie od razu o Matce Bożej. Może inni pomyśleli o swojej matce, a może jeszcze inni pomyśleli właśnie, a mi tego brakuje, bo nie mam doświadczenia swojej matki. No, każda pewnie z tych domysłów, każda z dróg tych domysłów jest właściwa, ale one wszystkie skupiają się w tym, że jednym z najpiękniejszych pomysłów Boga na nasze życie jest to, że daje nam matkę. I w powołaniu każdego z nas odzwierciedla się powołanie Matki Bożej, niepokalanej. Można by wiele o tym mówić, ale to, co dotyczy tematu powołania każdego z nas, musimy zdać sobie sprawę, że Bóg daje nam ją po to, abyśmy ucząc się od niej posłuszeństwa, zobaczyli, że szczęście, które daje nam Bóg, to jest szczęście nieskończone. Tak jak Maryja otrzymała nie tylko wspaniałego Syna, którego kochała, ale jednocześnie w tym Synu otrzymała Boga. Miłość nie na 33 lata, czy w przypadku osób, które żyją dłużej, 40, 50, ale to jest miłość nieskończona. Kiedy Maryja otwiera się na dar Syna Bożego, ona przyjmuje do swojego serca, jako pełna łaski, miłość nieskończoną. I to się dokonuje w każdym z nas, kiedy pozwolimy sobie na komfort prawdziwego katolicyzmu, na komfort takiego zawierzenia, jak tego uczy nas Maryja. Chcę, żeby mój Bóg był szczęśliwy. Ja w tym odkryję moje szczęście.
No ale może właśnie nie zawsze to będzie takie proste, to odkrywanie, bo z drugiej strony też widzimy te braki, chociażby braki w wierze, braki w tym zaufaniu. Jak odkrywać? Dziś też widzimy wielkie zamieszanie, wiele niepokoju też chociażby i w świecie, wokół nas. Nie do końca to wszystko jest dla nas takie jasne, klarowne. Ta umiejętność wyboru, umiejętność bycia konsekwentnym, odpowiedzialnym, bo myślę, że to ta droga świętości też to zakłada. Jak to zrobić? Żeby młody człowiek właśnie tak nabierał takiego, czy każdy z nas nabierał takiego przekonania, że ja tu i teraz wiem, co robię, wiem, po co zostałem stworzony, ku czemu zmierzam, jeżeli jest ileś takich niepewnych.
Myślę, że receptą Bożą na niepewność człowieka jest nie tyle wiedza, co doświadczenie cierpienia. Jeżeli byłem w sytuacji, w której nie wiedziałem, co dalej. Byłem na drodze, co do której nie byłem pewien. Ale jednak pojawia się taki akt oddania Bogu. To nie znaczy, że zaraz zniknie ta niepewność. Może właśnie cierpienie zacznie narastać. Poczucie jakiejś pustki, może nawet poczucie błędu, może to nie ta droga. Zaczyna się na przykład układać jakoś tam inaczej niż planowałem w seminarium albo w relacji z dziewczyną, powie chłopak, no nie tak miało być. Czy to jest na pewno ta droga? To cierpienie związane z niepewnością, ono jest jak sól w smaku dobrej potrawy. To tylko wydobywa z powołania to, co jest w nim najpiękniejsze. Ojciec tutaj wspomniał o różnego rodzaju problemach, które dzisiaj pewnie młody człowiek spotyka na co dzień. Pewne zagubienie, brak wytrwałości, może nawet brak przekonania, że trzeba być wiernym, bo często młodzi ludzie nie mają wzorca.
Właśnie poddawane są różnego rodzaju wzorce, prawda? Możemy się też w tym pogubić, albo może nastąpić jakieś przestawienie. Ja pobłądzę, ja nie do końca wybieram to, może nie do końca nawet świadomie, to, co sprawi, że ja jednak w pełni się zrealizuję, że odkryję, po co żyję, dlaczego żyję, że będę sobie potrafił teraz odpowiedzieć, ale przez całe życie będę umiał odpowiadać na pytania, które codzienność przynosi.
Tak, wspomniałem właśnie o Matce Bożej Niepokalanej, bo u progu jej powołania leży pewna tajemnica. Już na samym początku anioł mówi jej, że zostanie obdarzona łaską poczęcia Bożego Syna, ale jednocześnie pada tam stwierdzenie, że zostanie zacieniona. Gdybyśmy skupili się na tym, zacieniona, czyli osłoniona, no dobrze, ale może coś jeszcze głębiej, postawiona na boku, wprowadzona w tajemnicę, której inni nie zrozumieją, jednocześnie może skazana na cierpienie i ona też się na to godzi. W powołaniu zawsze jest jakaś tajemnica. Może dziwnie to zabrzmi, ale pewnie młodemu księdzu jeszcze wypada to powiedzieć. Jako młodzi ludzie, i to nie tylko w sutannach, bo chyba każdy człowiek, szukając miłości swojego życia, jest otwarty na to, żeby było w tym trochę przygody. Ja to nazywam duchowym romantyzmem. Każdy ma prawo do swojego współczynnika, jakiegoś zapotrzebowania na taką na taki epizod romantyczny powiedzmy. W powołaniu do kapłaństwa, w powołaniu do małżeństwa, do każdego powołania trzeba odkryć w sobie chęć przeżycia tej przygody. Ja nie do końca wiem, gdzie on mnie zaprowadzi, ale ja mu ufam. To chyba trochę tak, jeśli dobrze pamiętam z lat późnych podstawówki, że kiedy się kogoś zaprasza na spacer, to ta osoba musi ci ufać. Jej rodzice muszą tobie ufać. A dokąd idziecie? Kiedy wrócicie? No, ufamy tobie. Możecie pójść. O której wrócicie? To jest pewna zagadka dla rodziców, dla samej zaproszonej na spacer przyjaciółki, ale ona pójdzie. I myślę, to jest pewna analogia, ale w powołaniu każdym jest podobnie. Trzeba zaufać. Natomiast jeżeli mam doświadczenie zranienia, ilekroć zaufałem, tylekroć zostałem odrzucony bądź oszukany, to rzeczywiście człowiek może zamykać się na miłość. Nie tylko miłość człowieka, ale też może zamknąć się na miłość Boga. I wtedy jest lęk przed swoim powołaniem. Może nawet próba zagłuszenia tego głosu powołania.
A jak próbować robić, nie wiem, takie analogie moje życie i życie świętych? Bo dziś też o świętych, o sprawach tych ostatecznych, czy o jest eschatologia, to patrzenie takie na to, co mówi o końcu, ale przez to, co robimy dzisiaj. Czy oni mieli świadomość tego? Pewnie mamy dostęp do, każdy z nas, do jakichś życiorysów. Czy oni mieli świadomość tego, że są świętymi? Bo ksiądz powiedział o tym, żeby bardziej patrzeć na początek niż na koniec, tak? Żeby nie myśleć o końcu swojego życia, że Pan Bóg nie rozliczy, że będzie sąd, że się skończy moje życie. Tylko od pierwszego momentu ja jestem powołany do tego, żeby się zrealizować, żeby być świętym człowiekiem, nie byle jakim, żeby promieniować, żeby otrzymywać miłość, ale żeby dawać też miłość. To jest nasze powołanie. Bez tego no, nie spełnimy się, nie zrealizujemy. I teraz jaką świadomość mieli święci? Oni cały czas pewnie, że nie dorastają, że jeszcze nie to, ale gdyby tak patrzeć przez tą perspektywę nawet tego dnia dzisiejszego.
Jeśli chodzi o świadomość, to pewnie pierwsze pytanie, takie, które się teraz mi narzuca, to czy piszący hagiografię, czyli relacje z życia świętych, opisujący ich życiorysy, mieli świadomość, że czasami ich obrazy oddalą od nas świętego? Pewnie nie. Tak się czasami boję przed laminowaniem pewnych ważnych dla mnie rzeczy, bo ta folia może troszeczkę rzeczywistość na przykład obrazu odsunąć ode mnie. Coś zostanie zalaminowane, ono się już nie zniszczy, ale nie będę miał tak naprawdę dostępu do autentycznej materii. Podobnie chyba jest w hagiografiach. Jeżeli próbujemy troszeczkę coś pokazać w świetle takim może prostszym, bardziej błyszczącym, może się okazać, że nigdy tak naprawdę nie dojdę do tego, jaką świadomość miał święty swojego życia. Bo jest w tym już jakaś interpretacja. I najczęściej, kiedy znamy koniec, wiemy, jak to się wszystko zakończy, to jesteśmy spokojni.
Ale oceniamy całe jego życie, tak? Tak. To całe życie próbujemy wyświetlić, gdy są podejmowane różnego rodzaju procesy, czy beatyfikacyjne, kanonizacyjne, to próbuje się wyświetlić całe jego życie.
Jeżeli hagiografia jest na tyle całościowa, ona też musi pokazać nam moment walki, niepewności. Może kolejny święty. Zaczęliśmy od niepokalanej. No chyba dosłownie kolejny święty. Święty Józef. Człowiek, który walczy w swoim czystym sercu z wiarą w to, co dzieje się w jej przeczystej małżonce. Widzi, że jest w stanie błogosławionym. O co tutaj chodzi? On jako jej mąż o niczym nie wie. Oczy mu dają jasny komunikat. Jest pewien, że jego przeczysta małżonka nie mogła zrobić wbrew jego miłości żadnego kroku. Próbuje więc oddalić się, żeby nie narazić Maryi na jakąś kpinę albo nie postawić jej w sytuacji, gdzie będzie uznana za winną grzechu. I to jest taki moment, taka ciemność, taki cień w życiu świętego Józefa, który powinien dodawać otuchy każdemu z nas. Ewangelia w każdym zdaniu, w każdym słowie jest Ewangelią. Kiedy więc opisywana jest ciemna noc życia świętego Józefa, ten moment, kiedy on nie wie, co począć, kiedy Maryja nie daje mu od siebie żadnego znaku, co się stało. Liczy na to, że Pan Bóg sam zainterweniuje i przychodzi podczas snu anioł, który tłumaczy świętemu Józefowi, o co chodzi. To jest dobry moment, żeby sobie uświadomić, że prawdziwa świętość wymaga ciemności. Prawdziwa świętość wymaga walki. I to jest w życiu każdego świętego. I tego, którego czcimy w czerwonym ornacie, czyli męczennika, i tego, któremu w dłoń wkładamy białą lilię jako znak czystości. Walka o to, żebym wierzył. W Ewangelii padają takie słowa z ust ojca, który prosi o cud dla swojego dziecka. Ojciec mówi do Jezusa tak: wierzę, przecinek, zaradź memu niedowiarstwu. I to jest właśnie to. Panie, ufam Tobie, ale boję się. Ufam, ale jednak nie do końca potrafię. I w tym napięciu pomiędzy wiarą i niewiarą, pomiędzy jasnym światłem powołania, które już znalazłem, a jednak jakąś trwogą, niepewnością, tam się buduje i kształtuje prawdziwy święty człowiek w nas. Zapytał ojciec, jak się mają święci ci kanonizowani do naszego życia.
No bo tak w tej perspektywie, o której ksiądz mówi, oni cały czas pytali, korygowali też i swoje życie, myśleli, co zrobić, jak być człowiekiem jeszcze większego zaufania mimo tej ciemności. I teraz pewnie my też codziennie, jeżeli odkrywamy jakieś powołanie, albo jeszcze jesteśmy na drodze, że odkrywamy, którą drogą mamy pójść, co robić, jak żyć, jak to życie prowadzić, żeby z jednej strony być szczęśliwym, bo do tego Pan Bóg nas powołał, z drugiej strony zrealizować je i być świętym, tak? Być nie bez skazy, bez zmarszczki jednej, bo patrzymy na świętych, że często z wielkiego grzechu Pan Bóg pozwalał im, wydobywał ich, tak? I prowadził na wyżyny świętości, tak to określamy, ale do wielkich spraw, do w pełni zrealizowania swojego człowieczeństwa i misji, którą Pan Bóg im powierzał. I teraz my też, przed nami też jest coś do zrealizowania, gdy patrzymy na świętych, to właśnie, czy mamy się bać, czy też w pełni ufać? Jak to robić?
Czy mamy się bać? No, można by prosto odpowiedzieć, nie, bać się na pewno nie wolno, nie trzeba, bo strach, lęk, obawa pokazują tylko, że brakuje nam miłości. Ale jednak w pytaniu ojca jakaś prawda, tak mi się wydaje, jest. Bo świętość fascynuje, a w fascynacji jakiś posmak lęku występuje również. Tremendum fascinosum.
To tak jak taka wspinaczka w góry.
Tak. No coś w tym jest. Bóg po trzykroć święty, który zaprasza mnie do swojego życia. No mówiąc tak językiem młodzieżowym, no jakaś ciarka po plecach chyba musi przebiec. To jest wielka sprawa. Bóg bez początku i bez końca, po trzykroć święty, objawiony człowiekowi w Jezusie Chrystusie, chce być ze mną jedno. To nie może tak po prostu nie zrobić wrażenia na człowieku. I czasami to wrażenie przybiera oblicze tego, co nazwiemy może nawet i obawą, lękiem. Ale myślę, że obok tego, jeśli jest miłość, to ten lęk zaprowadzi nas w dobre miejsca, w których coś dalej Pan Bóg pokaże. Żeby być świętym, trzeba przede wszystkim żyć. Ludzie czasami myślą, pytanie o to, co trzeba zrobić, żeby ktoś został świętym, no zakończyć życie, mówią. Oczywiście, żeby dostać obrazek kanonizacyjny czy beatyfikacyjny, no wypada, żeby żywot ziemski najpierw zakończyć.
No właśnie, bo czy świętym chodziło o to, żeby stanąć na ołtarzach, czy żeby był podejmowany proces ich w ich sprawie? Chyba nie.
Gdyby im o to chodziło, to byśmy z pewnością nie mieli ich obrazów ani figur w naszym kościele. To miejsce pozostałoby pewnie puste, ale oni w ogóle o tym nie myśleli.
Czyli nie patrzyli na koniec swojego życia, tylko na początek.
Tak, to, że czcimy świętych, to jest tak naprawdę epifenomen, jakieś niechcące wydarzenie w ich życiu, które wydarzyło się jakby jako efekt tego, co było dla nich jedynie ważne. Chcę być przy moim Bogu. Chcę dary, które On mi daje, wykorzystać. I chcę pomóc innym, aby też odkryli Jego miłość. A później to, że mamy dzisiaj kult świętych, to się stało tak jakby zupełnie niechcąco. Gdyby na to zwrócić uwagę w pierwszym momencie, gdybym chciał, żeby ktoś mnie kiedyś naśladował, był taki jak ja, albo w jakiś sposób czcił moje życie, miejsca, gdzie ja zdobywam świętość, no to jest pycha.
Ostatnio na kazaniu w zeszłą niedzielę, czy w tą niedzielę, która minęła, jak gdyby doszło do nas przykazanie miłości Boga i bliźniego, w ogóle przykazania, kapłan mówił homilię i powiedział, że to jest swoistego rodzaju instrukcja obsługi człowieka, przykazania Boże i przykazanie miłości, że gdyby nie realizować tej instrukcji, to my nie zrealizujemy swojego życia, nie spełnimy swojego życia, gdybyśmy zapomnieli o miłości, że jesteśmy kochani, jesteśmy powołani do miłości. Teraz pytanie właśnie o tą niemożliwość, bo tak jak tutaj w tych naszych rozważaniach, że to jest możliwe, czy też niemożliwe do zrealizowania? Czy Pan Bóg daje nam coś, co będzie taką kłodą wielką, górą nie do przekroczenia, czymś nie do spełnienia, czy też jest inaczej? Czy to nie jest tak, że my właśnie mamy jakieś własne interpretacje, że sami się gubimy w tym, że nie do końca potrafimy sobie to we właściwy sposób zinterpretować i stąd takie może nieporozumienie jest w tych sprawach nawet fundamentalnych tego, jak żyć, nie?
Tutaj dochodzimy do sprawy bardzo ważnej dla naszego życia duchowego, mianowicie jaki jest obraz Boga w nas. Jeżeli mamy doświadczenie rodzica, który kocha, który wychowywał, przypomnijmy sobie, że dawał nam mama czy tata, że dawali nam jakieś zadania trudne, ale liczyli się z tym, że my je spełnimy. Wystawianie dziecka na próbę, które musi zakończyć się porażką, ono może mieć miejsce, ale tylko wtedy, żeby efektem była jakaś nauka. Trener, kiedy chce pokazać, że poprzeczka nie może być jeszcze na takiej wysokości, musi boleśnie pokazać, że boli, kiedy poprzeczka spadnie na głowę. Ale on nie powie, nie skacz. Chcesz, to spróbuj. Ale pod wpływem porażki czegoś się nauczysz. Natomiast gdyby porażka życia miała czegoś nas nauczyć, to by było za późno. Czyli nie może być tak, że powołanie jest jak poprzeczka położona za wysoko. Może się okazać, że pewne kroki na tej drodze ku pełni mojego powołania, one czasami okażą się dla mnie za trudne i coś mi się nie uda. To jest doświadczenie każdego z nas i tych, którzy już są na drodze powołania życia małżeńskiego, są rodzicami, może nawet babciami, dziadkami, kapłanów. My mamy takie kroki na drodze swojego powołania, które nam się wydawały za trudne i człowiek się mógł potknąć. I czegoś się dzięki temu nauczyliśmy. Czego? Że jesteśmy słabi? Patrząc bardzo pesymistycznie i nie po katolicku, dokładnie tego, że jesteśmy słabi. A patrząc po naszemu? Tego, że potrzebujemy Boga. I to jest chyba warunek, mówiąc najprościej, to no, nie roszczę tutaj sobie pretensji do tego, żeby wskazać na definicję świętości, czy króciutko wytłumaczyć, co jest najważniejsze w osiągnięciu świętości, ale tak chyba własne doświadczenie podpowiada mi, a sądzę, że i drogim telewidzom to też wyda się bardzo prawdopodobne i się zgodzą ze mną, że my potrzebujemy czasami porażki po to, żeby sobie uzmysłowić, że nie jesteśmy bogami, że nie wszystko od nas zależy, że jednak jest ktoś, kto naszym życiem kieruje. Bo gdyby nie było tego kogoś, to ja mogę liczyć tylko na swoją miłość. A jaka ta miłość jest, to doskonale wiem, tak jak ja, skończona. Natomiast jeśli ja otwieram się na Boże życie, to okazuje się, że i ja nie jestem skończony i potrafię kochać boską miłością, która też nie jest skończona i możliwe staje się to, co dla mnie samego było niemożliwe. I w życiu wielu świętych, pewnie wszystkich, są takie momenty, w których właśnie ich słabość, jakaś niemoc. Ja tu nie mówię nawet o grzechu, bo w przypadku niepokalanej no trudno byłoby mówić o grzechu, przecież ona nigdy nie zgrzeszyła. Ale były sytuacje trudne. Przypomnijmy sobie zagubienie Jezusa. Zagubienie Jezusa, tak naprawdę może oddalenie się od Jezusa, tak chyba należy powiedzieć. Maryja przeżyła 3 ciemne dni swojego życia. I one były jej potrzebne, żeby jej wiara się uszlachetniła. Żeby ta pełnia łaski, którą nosi w sobie, przyniosła owoce. Oczywiście efektem tej lekcji Bożej miłości było to, że Maryja była przygotowana na inne 3 dni swojego życia, kiedy oczekiwała na zmartwychwstanie swojego Syna. w jej życiu to jest takie bardzo klarowne, transparentne, można powiedzieć. Jak Bóg prowadzi i nawet przez trudności pokazuje, jakie są Jego pragnienia wobec nas. W życiu innych świętych było podobnie, ale w życiu każdego z nas jest również tak samo. Może trudniej to odkryć, bo w naszym życiu no, jest też grzech, a grzech komplikuje.
Dziś też o eschatologii, ta nauka o rzeczach ostatecznych. Jak patrzeć, czy jak interpretować powinniśmy, bo możemy po swojemu, ale jak Kościół interpretuje piekło, czyściec, niebo? Bo to też można być na końcu, bo tak mówimy o początku i końcu dzisiaj, żeby nie patrzeć na koniec, pragnąc świętości, ale na początek naszego życia, ale przyjdzie czas, kiedy zostaniemy rozliczeni. I teraz jak na tę rzeczywistość mamy patrzeć, bo nieraz może brakuje jej wiary. Jak tutaj, co ksiądz powiedziałby nam, żeby też jakoś z jednej strony otrzeźwić, a z drugiej strony pokazać prawdę o tych rzeczywistościach.
Kiedy mówimy z klerykami podczas wykładów z eschatologii w ramach wprowadzenia na temat narzędzi, jakimi dysponujemy w teologii, mówiąc o sprawach ostatecznych, przywołuję troszeczkę, może tak próbując złapać pewien dystans, słowa z dzienniczka świętej Faustyny, gdzie Pan Jezus, widząc jej zakłopotanie w obliczu wielkich spraw dotyczących końca, mówi jej: zostaw te trudne sprawy wielkim tego świata, a ty mi po prostu ufaj. Jako że to nie jest wykład ze eschatologii, tylko nasze wieczorne spotkanie w uroczystość wszystkich świętych, myślę, że taka odpowiedź byłaby wystarczająca. Są pewne rzeczy, których nie pojmiemy, ale Kościół może nam wiele podpowiedzieć na ich temat. I to jest fascynujące, poznawanie myśli teologicznej, poznawanie historii dogmatu, jak świadomość Kościoła w ciągu wieków poprzez kolejne wypowiedzi papieży, sobory, kształtuje się na temat chociażby prawd dotyczących zbawienia, potępienia, czy samopotępienia, mówiąc dokładniej, czyśćca, skąd my o tym wiemy, co my na ten temat dokładnie wiemy. Natomiast gdzieś ten smaczek miłości, ja już wspominałem tutaj o tej przygodzie. Żeby życie smakowało, pozwólmy sobie na jakąś przygodę miłości. I to jest...
Miłość miłością, ale tak jak myślę o piekle, czy i jak, albo na ile możemy sobie folgować, lekceważyć. Bo tak, czy piekło bierzemy na poważnie, czy też nie. Czy możemy sobie lekceważyć miłość Boga, bo jeżeli mówimy o miłości, o tym smaku życia, lekceważyć miłość drugiego człowieka, lekceważyć siebie, prawda? Być nieodpowiedzialnym. Czy to jest możliwe? Bo niektórzy powiedzą, temu to wszystko można, prawda? On sobie wszystko, bimba sobie, no i niczym się nie przejmuje. A ja jestem uczciwy, wierny, tak nawet myślę o tym. No i tyle jakoś trudności doświadczam.
Jeżeli człowiek chce złapać w życiu smak miłości, to nie pozwoli sobie na lekceważenie. Możemy pytać, a po czym rozpozna? Czy to jest miłość, czy to już jest postawa lekceważenia innych? I tutaj pojawia się problem doświadczenia. Tak trudno mówić o życiu. Pewnie czasami, jeżeli są dzisiaj z nami telewidzowie, którzy oglądają nas z perspektywy łoża boleści, mogą tak sobie myśleć, że słowa tylko zbliżają się do prawdy o życiu. Kiedy człowiek dźwiga krzyż swojego cierpienia, kiedy naprawdę jest w ciemności jakiejś duchowej, to, o czym teraz mówimy, może być tylko jako kolejna woalka wobec prawdy objawionej dla tych, którzy naprawdę teraz jakoś cierpią, przeżywają to. Dlatego zaczynam jakby od początku, wracając do miłości. U początku naszego stworzenia leży miłość. Jeżeli człowiek nie zafałszuje tej miłości, na przykład przez złe wychowanie, które zaowocuje lekceważeniem, bagatelizowaniem prawdy objawionej, fragmentem i to znacznym Ewangelii, którą Kościół ma do pokazania światu, jest każda prawda, również ta o istnieniu piekła. Przypomnijmy sobie, jak wobec dzieci z Fatimy Matka Boża interpretuje dla nas dogmat piekła. Ona prosi o modlitwę. To jest maryjna interpretacja dogmatu o istnieniu piekła.
A tajemnica miłosierdzia pomaga nam tak jakoś trzeźwiej patrzeć na piekło, na tą rzeczywistość, że ja mogę się jednak potępić, czy na to, że Pan Bóg, no, czy chce, czy nie chce, nie po to posłał swojego Syna, żebym był potępiony, więc tak trochę ja też mogę igrać z ogniem i wystawiać siebie na próbę.
Pan Bóg posłał swojego Syna po to, aby nas zbawić. Tylko czy drzwi mojego serca, tu już muszę mówić w liczbie pojedynczej, czy drzwi mojego serca są na Jezusa otwarte? Znaczy na prawdziwego Jezusa. Tego, który przychodzi do mnie z krzyżem, z Kościołem, z każdą prawdą objawioną przez Kościół. Prawdziwego Jezusa. Nie takiego, który jest udawany, namalowany przez właśnie moją zachciankę. Chciałbym, żeby mój Bóg wyglądał tak, tak i tak. I wierzę w Niego. Jestem wierzący. Bo wierzę w Boga, którego sobie wymyśliłem. No, to jest zakamuflowana forma ateizmu i to jeszcze bardzo niebezpiecznego. Natomiast co do prawdy, w którą wierzymy, Bóg miłosierny, a piekło. Może dzisiejszy wieczór to dobra okazja, żeby postawić sobie pytanie troszeczkę inaczej. Bo najczęściej pytamy, no jak to jest? To czy to? To albo to? A gdybym zadał pytanie, czy wierzysz w istnienie słońca? No nie tylko wierzę, ale wiem, że ono jest. Czy na przykład dowodem na istnienie słońca dla mnie, które nie wierzę, może być cień? Cień widziałem. Czy zatem, skoro jest cień, mogę mówić o istnieniu słońca? O co chodzi? No to podobnie, jak gdyby zapytać, czy istnienie piekła może być dowodem na to, że Bóg jest miłosierny. Im więcej słońca, tym większy cień. Im bardziej jakaś rzecz staje na drodze promieniom słońca, na przekór, tym cień jest bardziej znaczący. Miłość Boga jest nieskończona. Dlatego jeżeli ktoś na nieskończoną Bożą miłość zamyka się, to jego cierpienie, można powiedzieć, po ludzku jest nawet nieprzebrane. Tak trudno mówić o samopotępieniu. Tutaj zwróćmy uwagę, że pewnie tak dla łatwiejszego zrozumienia dogmatu o istnieniu piekła warto mówić o samopotępieniu. Bóg nikogo nie potępia, ale potępienie jest, bo istnieje kłamstwo, a Bóg jest prawdą. Piekło jest. Dlaczego? Bo Bóg jest nieskończoną miłością. To gdzie będzie miejsce dla mnie, który jestem wolny, a tej miłości nie chcę? Jeżeli tak spojrzymy na piekło, to wyjdzie nam na to, że to nie jest Boży pomysł dla mnie. Ewentualnie to jest mój pomysł dla mnie. Czasami osoby szczególnie wrażliwego sumienia, którym coś w życiu bardzo mocno nie poszło, mogą przyjść i pytać duszpasterza albo po prostu osoby wierzącej w pracy. Czasami z gorliwych katolików wszyscy się śmieją w środowisku. Często tak bywa, ale pośród tej kpiny, jakichś tam żartów, zdarzy się czasami takie błogosławieństwo, że ktoś przyjdzie tak niezauważenie i zapyta o coś. Powiedz mi, jak to jest z tym moim cierpieniem, jak to jest z Bogiem. I wtedy macie okazję, żeby może nawet zapytanie o sprawę piekła, czy jeżeli źle żyłem i bardzo mocno nabroiłem, czy ja będę potępiony? Można zadać pytanie, które nie będzie przesadą. A czy chcesz być potępiony? I teraz wychodziłoby na to, że piekło, czyli samo potępienie, jest sprawą mojej woli, tak? Myślę, że tak. W tym momencie wszystko zależy ode mnie, bo Bóg wszystko dla mnie przygotował. Jezus mówi, idę przygotować wam miejsca. Ale ja też chciałbym, żebyśmy nie zapominali o tym, kim jesteśmy. W teologii każdy z nas ma swoje imię, nadane przez rodziców i to jest powołanie. Natomiast teologiczne nazwisko nasze, każdy z nas ma na nazwisko, tak patrząc w cudzysłowie, teologicznie, my jesteśmy Boży. Dlaczego? Każdy z nas jest dzieckiem Boga. Część z nas wie i jest ochrzczona. Część jest ochrzczona i nie wie. Jeszcze inni mają jakąś świadomość, ale nie są ochrzczeni. Każdy z nas teologicznie, tak po katolicku, ma na nazwisko Boży. Oczywiście imię też wiele wnosi w jakość życia. To są moje wybory, moje decyzje.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam może też do stawiania pytań dziś o świętych i eschatologii, sprawy ostateczne, ale też i nasze powołanie, patrząc na tych, którzy przed nami już zrealizowali swoje życie. Numery do studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Jest też możliwość połączenia przez komunikat Skype'owy. Zapraszamy oczywiście wideo, to wtedy też zachęcamy do tego, by stawiać pytanie, być razem z nami w czasie tego programu. Mówimy piekło, czyściec, niebo, czyściec to trudna sprawa, nie tyle wiary, ale i przeżywania tej rzeczywistości. To też niezgłębione, tak jak i niebo, nie do końca wszystko wyświetlone.
Tajemnica Bożej miłości, tajemnica miłosierdzia. I wszelkie rocznice, które w tym roku obchodzimy, chyba powinny nas skłonić do tego, żeby więcej uwagi, takiej duchowej uwagi, nie tylko intelektualnej, ale uwagi serca poświęcić tajemnicy czyśćca. Skąd my wiemy o czyśćcu? Ta prawda nie jest wprost objawiona nam w Piśmie Świętym. Są pewne teksty, które ukierunkowują nas i przybliżają do tego, że los człowieka po śmierci może, mówiąc tak prosto, w jakiś sposób ewoluować. Że z człowiekiem po śmierci jeszcze coś się dzieje. Przypowieści Pana Jezusa, które mówią o miejscu jakiejś kary, kaźni, z której człowiek nie zostanie wypuszczony, dopóki nie odda ostatniego grosza. Słowa świętego Pawła, które mówią nam o ocaleniu pewnej rzeczywistości. To tak tutaj troszeczkę z kontekstu może to zdanie wyrwę. Mówią o ocaleniu, ale jakby przez ogień. I wiele innych, które zachęcają do modlitwy za zmarłych. To wszystko jakoś moralnie pozwala nam bardziej się sprawą zainteresować. Natomiast Kościół katolicki na podstawie tradycji, na podstawie życia Kościoła przyjmuje prawdę dotyczącą czyśćca jako swój dogmat. To trzeba dobrze zrozumieć, bo jeżeli pojmiemy czyściec jako rzeczywistość wymyśloną sobie przez katolików, to osobiście jako katolik ja mogę też buntować się. Ale skąd na ten temat wiemy tak naprawdę? Modlitwy za zmarłych towarzyszyły Kościołowi już praktycznie od początku. Jeżeli zmarli odchodzili w sposób męczeński, to wiadomo, że są świętymi jako męczennicy za wiarę. Ale co z tymi świętymi, których życie było dobre, ale teraz nie wiemy, co dalej z nimi? W liturgii Kościoła pojawiają się bardzo szybko modlitwy za zmarłych. Pojawia się pragnienie przyjścia z pomocą tym, którzy już zakończyli ziemską drogę, ale jeszcze nie dotarli do spotkania z pełną prawdą, czyli jeszcze nie są w domu Ojca. I tutaj może to też warte podkreślenia, że świadomość Kościoła w sprawie czyśćca została grubą kreską naszkicowana przez liturgię. To jest ważne miejsce objawienia Bożej prawdy. Bo w przeżywaniu liturgii dokonuje się przeżywanie prawdy naszej wiary. Liturgia zawsze otwiera nas na rzeczywistość boską. To jest, można powiedzieć, najbardziej czuły i serdeczna forma interpretacji dogmatu. Tak jak wierzę, tak się modlę, ale jednocześnie tak jak się modlę, tak wiarę swoją wyznaję. To tyle z jakiejś strony na temat czyśćca.
Dziękuję. Mamy pierwszego naszego widza. Prosimy bardzo.
Moje imię Paweł, dzwonię z Buczkowic.
Proszę bardzo,
Panie Paweł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy księża, drodzy słuchacze, bracia, to są bardzo, bardzo, bardzo delikatne sprawy. Ja powiem tak, że możemy być pewni, że będziemy zbawieni i będziemy święci. To jest pewność i to nie jest norma, ale to jest pewność. I Pan Bóg nam może ukazał nam to w całym swoim dziele. Ja myślę sobie czasami tak, że to, czego w ogóle doznajemy tu na ziemi, jest tak dużo łaski i tak dużo radości, że chyba człowiek by jakby sobie zdawał sprawę z tego, jakie to jest niesamowite życie, no to po prostu mógłby zwariować. Więc chodzi o to, że jesteśmy tu powołani na ziemi do konkretnych spraw i przejdziemy to bez problemów żadnych. Tylko musimy właściwie mieć nadzieję, a to już jest dużo. No wiara to jest już potem łaska. No i myślę, że przychodzi ta miłość. No i to, co tutaj księża powiedzieli. Ja jestem w lepszej sytuacji, bo ja po prostu tak, ksiądz tutaj zaproszony, miałem, tak jak mówię, są pewne kłopoty w życiu i Pan Bóg oddaje się, człowiek mówi, ja już po prostu sam tego nie zrobię. Panie Boże, błagam Cię, nie ma. I póki ktoś jeszcze tym światem jest taki niezachwycony, że ten świat mu przyniesie, to musi trwać w Ewangelii, to jest bardzo ważne. Natomiast odnośnie naszej Matki Bożej, no tutaj niesamowita sprawa po prostu. Każdy z nas będzie miał zwiastowanie, ale nie tak jak Matka Boża, tylko będzie to w sposób taki, że po prostu Matka Boża jest pełna łaski. Więc to jest nieprawdopodobny dar, taka jest tylko jedna. Każdy z nas dostanie tą łaskę, czy to będzie tu na ziemi, czy podczas przejścia stąd, ale należy się do tego odpowiednio przygotować. Jakby zerzeć szyki, pozbierać się i tak to mówi też doktor ksiądz Rydzyk, aleluja i do przodu. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, Panie Pawle. Z jednej strony no, zewrzeć szyki, a z drugiej strony pewność, jak to jedno z drugim połączyć, ta pewność zbawienia.
Pan Paweł swoją wypowiedzią bez wątpienia czyni pewną modlitwę wobec każdego z nas, bo mówi o rzeczywiście delikatnej sprawie, o której też mówi święty Piotr i święty Paweł. Chociażby te słowa, że będziemy święci i nieskalani przed obliczem Boga. Czyli w oczach Boga my jesteśmy bardzo podobni do naszej Matki Maryi, o której też w wypowiedzi Pana Pawła była mowa. Natomiast pozostaje jeszcze życie. I Kościół, wychowując nas do świętości, jest bardzo ostrożny, jeśli chodzi o naszą interpretację wszelkich wypowiedzi. Mądra matka dziecko swoje tak prowadzi, aby nie tylko dobrze dziecku powiedzieć, ale też jakby dziecko uprzedzić co do błędów w rozumieniu. Mama czasami powie, zamknij drzwi, to znaczy przeklucz dokładnie w tą stronę dwa razy, żeby na pewno nie było błędu. Bo w życiu naszym chodzi naprawdę o sprawę wieczności, a nie o to, żeby ktoś nie wszedł niepowołany do mieszkania, jak w przypadku zamykania drzwi. Więc rzeczywiście i święty Piotr, i święty Paweł, kiedy mówią o świętości i nieskalaności człowieka, ukazują ją jednak w perspektywie przyszłości. Matka Boża jest pełna łaski. Człowiek łaską przez Boga zostanie napełniony. Ale pozostaje jeszcze moje życie. I myślę, że gdyby teraz ktoś zadzwonił i powiedział, że jest w sytuacji trudnej i że tak mu ciężko na sercu, że odrzuca wszystko, w co wierzył wcześniej, to w zetknięciu tych dwóch wypowiedzi i Pana Pawła, i tego potencjalnego telewidza, mielibyśmy pewne napięcie, w którym chyba większość z nas żyje. Nadzieja, która staje się pewnością. Czy zabrzmi to pysznie, że ja wierzę, że mój ojciec mnie nie zostawi. Nikt mnie nie osądzi, że jestem pyszny, jeśli tak powiem. Gdybym powiedział, ja wiem na pewno, że będę wysoko w niebie, to trzeba by się za mnie modlić, bo znaczyłoby to, że jestem pyszny. Ale jeżeli tak przeżyję tę prawdę, wiem, że mój ojciec mnie nie zostawi, to jest coś więcej niż nadzieja. Ja jestem tego pewien. Tak, ale pozostaje jeszcze moje życie. I kiedy swoim życiem to napiszę, Gdyby to był dzień mojej śmierci, mógłbym panu Pawłowi powiedzieć tak, 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 ale ja jeszcze żyję. I proszę pana Pawła, żeby pozwolił mi na to, ale też nam na to, żebyśmy ustosunkowali się do jego pytania czy sugestii dalszym swoim życiem. To będzie, myślę, bardziej autentyczne niż wypowiedź przed kamerą. Kościół jest naprawdę bardzo mądry. I to, o czym powiedział pan Paweł, tłumaczy nam na język realizmu, gdzie jest jeszcze miejsce na mój wybór, abyśmy dobrze wybierali, a będzie tak, jak mówi pan Paweł.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Marcin z Poznania mówi.
Proszę bardzo.
Mam takie pytanie. Ja mam też taką sytuację dosyć ciężką, tam i zdrowotną, i rodzinną, ale no jest ten krótki akt zawierzenia. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. I no całym sercem wierzę w to, że Pan Bóg wybrał do mnie najlepszą drogę. Każdy krzyżyk, który spotykam, dziękuję Bogu za tę moją chorobę, za trudne sytuacje, bo wiem, że tak, to jest dla mnie najlepsze. I teraz tu mam pytanie odnośnie świętych. Odnośnie świętych i Matki Boskiej. Proszę o wstawiennictwo świętych, o Maryi, o uzdrowienie. To tak jakbym no, nie ufał Bogu, że On już wybrał do mnie najlepszą drogę. I teraz taki mały dylemat, czy prosić o to uzdrowienie, żeby Bóg... no bo jak z jednej strony ufam Jezusowi, ufam Bogu, że już wybrał dla mnie drogę, to teraz proszę świętych i Maryję o wstawiennictwo, aby no coś się zmieniło, czyli tak no całkowicie nie ufam, czy to jest najlepsze dla mnie. No i takie pytanie właśnie.
Dziękuję bardzo. Tak myślę, ufam i żyję w tych warunkach, które Pan Bóg mi daje, ale przecież mogę prosić o łaskę uzdrowienia. Myślę, że jedno z drugim jakoś nie stoi w sprzeczności.
Człowiek wierzy w to, że Pan Bóg chce naszego dobra. Kiedy się jest ojcem rodziny, można przypuszczać, że życie potrzebne dzieciom, żonie, jest dobrem. Przypuszczam, że w takiej sytuacji jest pan Marcin, bo no tak sobie wyobraziłem, że jest ojcem rodziny. Czyli są ludzie, którzy potrzebują jego życia. Modlitwa o zdrowie to jest jakaś interpretacja swojego stanu życia. To zdrowie oceniam jako Bożą wolę dla mnie. Ale ostatecznie, jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to ja się Bogu oddaję. Zwróćmy uwagę, jak się Jezus modli. Modlitwa z Ogrójca. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Czy któryś z ewangelistów w tym momencie robi przypis i mówi, uwaga, Jezus na moment utracił wiarę, ale zaraz będzie miał z powrotem? Nie. Co jest dalej? To jest jeden akt wiary człowieka całkowicie oddanego Bogu. Człowieka, który jest Bogiem. Syna, który rozmawia ze swoim Ojcem. I Ojciec odpowiada, bo wiemy z Ewangelii, jeden z synoptyków mówi o aniele pocieszenia. To jest odpowiedź Ojca na modlitwę. Oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jeżeli pan Marcin jest uczniem szkoły świętego Ludwika, Marię Grignion de Montfort, to wie, że kiedykolwiek o cokolwiek się modlę, to ja mogę po prostu mówić razem z Maryją, Jezu, ufam Tobie, bo Ty wszystko wiesz. Ale jeżeli nazywam sobie te rzeczy, to moim zdaniem to nie jest jeszcze brak jakiejś wiary. Ja przewiduję to, co teraz mnie się wydaje Bożą wolą. Natomiast czego Pan Bóg chce? Być może ja dzisiaj jeszcze tego nie rozumiem. Bo On zawsze chce czegoś więcej, niż ja sobie potrafię wyobrazić. Czegoś jeszcze lepszego. To oddaje się w Jego dłonie. I stąd ten akt oddania Maryi. Czasami nawet to jest pewna oszczędność czasu, jeśli chodzi o intencje. Oddanie się Maryi zawiera w sobie wypowiadanie różnych intencji, które mamy. Z drugiej jednak strony modlitwa potrzebuje, jak każda rozmowa miłości, pewnego dialogu. Więc nazywanie rzeczy, o które proszę, katalogi imion z rodziny. Jako młody kleryk praktykowałem to. Teraz już nie mogę, bo Bogu dzięki rodzina się tak rozrosła, że niestety już nie obsługuję pamięcią wszystkich imion, czy wypominki. Czy Pan Bóg nie wie, kto zmarł w mojej rodzinie? To dlaczego mamy te wypominki, tak zwane zdrowaśki? No nie po to, żeby Bogu przypominać, ale żeby sobie uświadamiać. Kiedy nazywam moją intencję, to ja sobie też uświadamiam siebie w obliczu tego, czego chce dla mnie Bóg. Daj mi, Panie, to, co ja uważam za słuszne, bo myślę, że Ty też tego chcesz, ale jeśli chcesz inaczej, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I forma pytania, które zadał Pan Marcin, sugeruje to, że właśnie tak Pan Marcin postępuje, więc można mu życzyć tylko wytrwałości w tym i Bożego błogosławieństwa. Niech jak największa chwała Boża się w życiu Pana i Pana rodziny objawi.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym, żeby mi ksiądz wyjaśnił słowa Chrystusa, który do skruszonego łotra, który z nim umierał, prosił go i Chrystus mu obiecywał, że zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Jak to jest ze zmartwychwstaniem? Tłumaczy się zmartwychwstanie Chrystusa na trzeci dzień, a Chrystus obiecuje temu skruszonemu łotrowi, dziś ze mną będziesz w raju. Więc czy pośmiertnie Chrystus automatycznie trafiał do raju w tym dniu, czy za trzy dni dopiero było zmartwychwstanie faktyczne? Jak to tłumaczyć, te słowa? Właśnie tutaj przychodzą nieraz Świadkowie Jehowy i ja to tłumaczę, że ten skruszony właśnie tak został potraktowany w sposób, no, pomimo, że był łotrem, to obiecano mu Królestwo Niebieskie, prawda, bo no, pokuta jego i było widać wiarę. Oni mi zarzucają, to nieprawdą jest, bo Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień. No to jak? No, ja mówię, no chyba nie kłamał, skoro jest tak w piśmie napisane. Proszę mi to wyjaśnić. Tak,
bardzo dziękuję, Panie Leszku. Szczęść Boże Panu.
Panie Leszku, podchodząc metodologicznie do sprawy, to warto pamiętać o takiej regule, że wszelkie dyskusje teologiczne warto rozpoczynać od modlitwy. Wtedy one są bardzo krótkie czasami i bardzo łatwo dochodzi się do wspólnego rozwiązania. Nawet biblijnej modlitwy, jeżeli nie będzie to pod Twoją obronę czy zdrowaś Mario, to chociażby z Ewangelii modlitwa Ojcze Nasz. Wtedy łatwiej się rozmawia, a na pewno krócej. Natomiast jeśli chodzi o to zdanie Jezusa. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. To dziś, na które wskazuje Jezus, trzeba rozumieć jako na rzeczywistość, która będzie miała miejsce bezpośrednio po tym, kiedy zakończy się jego życie. Ale to nie jest dziś w znaczeniu te 24 godziny, które teraz mamy. Bo przecież mówimy o przebywaniu Jezusa w otchłani. Dopiero zmartwychwstanie dokonuje się trzeciego dnia. To Pana pytanie pokazuje nam pewną taką regułę hermeneutyki, czyli właściwego interpretowania tekstów związanych z eschatologią, gdzie, mówiąc najprościej, trzeba wykonać nie tylko gest, ale mentalnie trzeba zrobić coś takiego, zdjąć zegarek. Wtedy nie będziemy pytali kiedy, jak długo. I też trzeba pamiętać o tym, że łapiąc dystans do czasu w naszym rozumieniu od momentu śmierci, również z pewnego dystansu trzeba patrzeć na przestrzeń i nie zadawać pytań, gdzie wszyscy zbawieni się zmieszczą. Czy będzie inna ziemia, bo przecież wszyscy ludzie stworzeni przez Boga mogliby się na tej ziemi nie zmieścić. Może będzie jakaś inna planeta dodatkowa. No, tego typu pytania przestaną mieć rację bytu, kiedy będziemy pamiętali o tym, że po śmierci doświadczenie tego, co dziś nazywamy czasem, będzie inne. Trwanie czyśćca.
To, co dla nas dziś policzalne, no trudno to przystawić do tej rzeczywistości.
Tak. Natomiast to słowo, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju, wskazuje na wielką łaskę, którą, mówiąc już językiem teologii spekulatywnej, nazwiemy łaską odpustu. Jezus daje temu człowiekowi nie tylko odpuszczenie grzechów, ale On daje mu łaskę odpustu od tych kar doczesnych, które po sobie każdy z nas zostawia. Dziś ze mną będziesz. Dziś ze mną będziesz. No a gdzie Ty, Panie Jezu, pójdziesz? No teraz moglibyśmy się zastanawiać, czy dobry łotr będzie z Jezusem razem w otchłani. Wiemy, że Jezus tam idzie sam. Bo to jest Jego zadanie jako Mesjasza, jako Bożego Syna, który swoją śmiercią zwycięża śmierć naszą. Swoim stąpieniem do otchłani otwiera nam drogę do nieba. Jezus obiecuje po prostu niebo. I to teraz. bo przecież to jest człowiek, który umiera. Więc to słowo teraz jest dla niego znowuż Ewangelią, to jest pociecha. To teraz nie nastąpi od razu, bo przecież jeszcze kilka dobrych minut ten człowiek będzie, można tak powiedzieć, walczył o to niebo w sobie. On otrzymuje od Jezusa obietnicę, ale teraz to niebo w nim się musi narodzić. A on jest przybity do krzyża. Niesamowity ból. Ileż pokus. A to jest jeszcze czas. Zanim nastąpi to teraz, zanim nastąpi to dziś dla niego, jeszcze ma wiele do przeżycia.
To można by to tak również zobaczyć, ten czas naszego życia. Ja mam tę pewność, że będę zbawiony, ale musi się jeszcze dokonać całe moje życie i moja śmierć.
Tak, co do tej pewności. Przed obliczem Boga, święci i nieskalani, święci i niepokalani, przed obliczem Boga. Problem polega na tym, że moje oblicze wygląda inaczej jeszcze niż oblicze Boga. Nie zawsze go przypominam, a powinienem. Ja inaczej patrzę, inaczej rozumiem. I stąd ta niepewność, o której w pierwszej wypowiedzi, no właśnie, kiedy pan pierwszy dzwoniący do nas pan Paweł zadał pytanie właśnie, że to jest stwierdzenie w sumie, że to jest pewność. Właśnie w tym słowie pewność to jest to napięcie. Ja tę pewność muszę pokazać moim życiem. I na 3 sekundy po mojej śmierci mógłbym panu Pawłu powiedzieć tak, 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 ale ja jeszcze żyję. I odpowiedzi udzielam ciągle.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I mówi Jurek z Lublina.
Prosimy.
Ja chciałbym zapytać, czy w momencie śmierci ma znaczenie obecność księdza? I czy jest, czy potwierdza się taki fakt, że jest takie przeczucie osób, że na przykład właśnie zbliża się śmierć, nadchodzi śmierć? Bo spotyka się coś takiego, że jest taki przypływ sił przed śmiercią. I niby wszystko jest dobrze, prawda? A ta osoba wkrótce umiera. Czy nawet, no, zaraz nawet.
Panie Jurku, ja też może tak dopytam. To nie jest kwestia tylko tego przypływu sił, ale no, czy pan pyta o ostatnie namaszczenie, o sakrament pojednania? Czy też nie? No bo kwestia, po co miałaby być ta obecność kapłana jako, nie wiem, jaki warunek, czy po co ta jego obecność?
No przypuszczam, że może chodzi o specjalną modlitwę. Może chodzi o modlitwę właśnie, że modli się ksiądz, a nie osoba świecka. Bo no, spotkałem się z taką sytuacją, że właśnie ja szedłem z księdzem do ojca i sąsiadka, która przychodziła, zapytała, a co zmarł tato? A ksiądz mówi, nie, ksiądz nie przychodzi do zmarłych.
No to więc tutaj to moje pytanie było słuszne, ewentualnie o to namaszczenie chorych, czy o sakramenty, tak? W które tak. Może zaopatrzyć nas
sprawa,
kapłan.
Jeszcze jedna sprawa. Czy zaraz po śmierci, wkrótce po śmierci, bo ten jest taki okres, nawet w szpitalu, że zmarły pozostaje 2 godziny, powiedzmy na sali czy w łóżku, i potem dopiero jest, prawda, gdzieś przynoszony. Czy tutaj ma znaczenie też właśnie ta modlitwa nad tym zmarłym, że w tym czasie, że ta dusza, ona właśnie ulatuje, prawda, nie wiadomo dokąd, czy to jest czyściec, czy to jest, no, chciałem zapytać, czy tym miejscem, w którym dusza odlatuje, jest czyściec u wszystkich osób, czy na przykład, jeżeli chodzi o świętych, no to idzie od razu do nieba.
Dziękuję panie Jurku. Szczęść Boże panu.
Jeżeli dobrze rozumiem to pytanie i sytuację, którą pan Jerzy nam nakreślił, to pewnie warto sobie rozróżnić sytuacje, w których wołamy kapłana. Jeżeli osoba już nie żyje, można sobie też podarować wołanie kapłana, bo modlitwa nad zmarłym może być wykonana przez każdego z nas. Poza tym to jest bardzo intymny moment. Dokładnie przed rokiem, kiedy umierała bardzo bliska mi osoba, ja jako kapłan nie zdążyłem przed jej zgonem przyjechać do domu. Ale zrozumiałem, że tak miało być. Była wcześniej namaszczona, przyjęła święty sakrament. I ten moment śmierci jest wyznaczany przez Boga. Ale przecież to była bardzo bliska osoba. Czy Pan Bóg nie mógł dać łaski? Jeszcze chyba 11 minut by wystarczyło. To jest takie piękne, że Bóg wybiera moment śmierci. Ci, którzy akurat byli przy umierającej, modlili się przy niej. Inni, którzy dojechali później, włączyli się w tę modlitwę. Sakramentów już wiadomo się nie udziela, bo to jest osoba zmarła. I z całkowitym uszanowaniem intymności, bo tam będą i łzy, i radość. W zależności od tego, kto w jakiej sytuacji nas opuszcza. Tam może być i miejsce przecież na hymn uwielbienia Boga, za dopełnienie dzieła życia. Ale tam może być też miejsce na płacz, który też jest modlitwą. Zwracamy uwagę natomiast, i to jest chyba ta intuicja Pana Jerzego, żeby towarzyszyć zmarłemu, umierającemu. Bo moment konania jest ważnym momentem, można powiedzieć, duchowej walki, gdzie przez te ostatnie chwile z pewnością zły walczy o duszę człowieka. Tam mogą być różne pokusy co do aktów, nawet jeżeli osoba się już nie rusza, jest taka słaba, że to się w niej dokonuje. Ale tam chodzi o akt wiary, uwielbienia Boga, dziękczynienia Bogu. Bo kiedy umieramy, właśnie takie powinno być nastawienie naszego serca, a nie rezygnacja, smutek, żal. Serce powinno się otwierać na wieczność przez przebaczenie, rozmowy z ludźmi, spotkanie. I warto osobom, które opiekują się chorymi, przypomnieć, że kapłana należy wołać systematycznie do osoby chorującej, żeby ksiądz nałożył oleje, udzielił sakramentu. To jest sakrament chorych. Kiedy kapłan zawołany jest do osoby, która kona, on będzie wiedział, że trzeba udzielić wiatyku, czyli komunii świętej, na drogę do wieczności. Tej ostatniej tutaj, po tej stronie ziemskiego życia, eucharystycznej komunii. No i też udzielić sakramentu namaszczenia chorych z modlitwami przy osobie w agonii, czy osobie konającej.
Bardzo dziękuję. Patrzę na zegarek, dobiega czas naszego spotkania, naszych rozmów. Mamy 2 minuty. O świętości, czy o świętych i eschatologii. Co na podsumowanie?
Jak pięknie Bóg to wszystko dla nas stworzył. Gdzie kupić okulary, które na tyle poprawią nam wadę wzroku, żebyśmy to zobaczyli? Myślę, że dobry okulista, dobry optyk to ktoś, kogo nie lubimy. To coś, czego nie lubimy. Cierpienie. Ono wyostrza patrzenie na rzeczywistość. I nie trzeba cierpienia szukać, bo każdy z nas gdzieś je ma w swoim życiu. Zranienie, poczucie swojej małości. To wszystko powinno sprawić, żebyśmy jeszcze szerzej zobaczyli dobroć Boga i pozwolili Mu realizować swój plan. Bo plan, który ma dla nas, jest bardzo dobry, szczęśliwy. Obyśmy tylko w porę, bez przymusu żadnego, ze strony rodziców, swoich księży, duszpasterzy, potrafili zrozumieć, że te 3 pytania, co zrobić, żebym był szczęśliwy, co zrobić, żeby spełniła się wola Boża i jak mam żyć, żeby w pełni zrealizować siebie, to jest tak naprawdę jedno i to samo pytanie.
Ojciec święty Jan Paweł II, dziś już święty, to od wielu lat, święty napisał, że świętość to jest wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Nie można więc powiedzieć, że świętość jest tylko dla pięknoduchów czy artystów sumienia. Świętość jest dla wszystkich, dotyczy zwyczajności, ale w wysokich kategoriach. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za bycie dzisiaj w ten szczególny dzień z nami. Pozdrawiamy też wspólnotę seminaryjną całą.
Tak, nasze drogie seminarium w Pelplinie, moderatorów, kleryków. Dziękuję za zaproszenie, za możliwość podzielenia się tymi kilkoma myślami. Wszystko dla Bożej chwały.
Zapłać. Bardzo dziękuję też i Państwu za obecność, za stawiane pytania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.